Będziemy konsekwentnie realizować nasz program i zrealizujemy go do końca, zapewniła premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów w Warszawie otworzyła 7. edycję Kongresu Polska Wielki Projekt. Premier podkreślała, że idee wypracowane na kongresie stanowiły podstawę programu PiS-u. Zaznaczyła, że w przyszłości potrzebne będą jednak kolejne projekty programowe.
Potrzebujemy też nowych pomysłów, nowych projektów, bo kiedy już wyczerpane zostaną te przyjęte przez nas w tym programie rządowym, będą konieczne kolejne. I to jest wielka rola państwa, żebyście w tych kolejnych edycjach kongresu i również na tej tegorocznej, dyskutując o Polsce, o wielkiej Polsce, o tej Polsce, która jest naszym domem, naszą wspólną sprawą, ale też o Polsce, która jest naszym wielkim marzeniem, które się spełnia w tej chwili, żebyście państwo dali nam, politykom, właśnie wskazali te dobre kierunki, w których powinniśmy pójść, byśmy mogli powiedzieć, że Polska Wielki Projekt to nie jest tylko kongres, ale to jest wielkie wydarzenie i to jest nasza polska rzeczywistość.
7. Kongres Polska Wielki Projekt odbywa się pod hasłem Wolność – Polski Projekt dla Europy. W programie są m.in. panele dyskusyjne z udziałem ministrów oraz przedstawicieli świata nauki, gospodarki i kultury. Kongres potrwa do niedzieli. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. W Warszawie zakończył się szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowo-Wschodniej. W spotkaniu EuroWAF 2017 udział wzięły 24 delegacje, m.in. z Austrii, Gruzji i Rumunii. Dzisiejsze obrady odbyły się na sali plenarnej Parlamentu Rzeczypospolitej. Rozmawiano m.in. o praktycznych formach wzmacniania współpracy pomiędzy parlamentami naszej części Europy. Szukano też recept na lepszą współpracę między państwami Unii i tymi, które są poza nią. Marszałkowie polskiego Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski zgodnie ocenili, że szczyt wzmocnił nasze relacje. Marszałek Marek Kuchciński zaznaczył, że jest duże zainteresowanie, aby organizować cykliczne spotkania między komisjami i grupami parlamentarnymi.
Zaproponowaliśmy, że w oparciu o nasze siły Sejmu i Senatu utworzymy instytut, forma think tanku, który by organizował współpracę ekspertów, specjalistów ze wskazanych przez parlamenty z całej Europy Środkowej i Wschodniej i Południowej, by ci eksperci i specjaliści opracowywali analizy, służyli swoim doświadczeniem i efektami, wynikami tej pracy wszystkim parlamentom z naszej części Europy. I tutaj również otrzymaliśmy na to przyzwolenie.
Podczas szczytu rozmawiano też o współpracy w zakresie infrastruktury na osi północ-południe oraz o wartościach wyróżniających Europę Środkowo-Wschodnią. Szczyt EuroWAF 2017 rozpoczął się wczoraj i trwał 2 dni. Jak powinno wyglądać kształcenie zawodowe, aby zaspokoić rosnące potrzeby sektora energetycznego? Nad tym zagadnieniem debatowali w Warszawie przedstawiciele rządu, firm energetycznych i eksperci. Polski rynek energetyki wciąż się rozwija, jednak pogłębia się deficyt wykwalifikowanych pracowników.
Odbudowa silnego szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz sprawna współpraca między szkołami a pracodawcami. Na konieczność realizacji tych zadań wskazali uczestnicy debaty. Wszystko to ma doprowadzić do wypełnienia luki kadrowej, jaka powstała w energetyce. Firmy narzekają na brak młodych, wykwalifikowanych pracowników, którzy staną się przyszłością sektora. Obecna podczas debaty wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśliła, przywracane przez rząd szkolnictwo zawodowe będzie istotnym elementem spełniania tej potrzeby.
Jest kilka obszarów. To z jednej strony miejsca pracy są, ale miejsca praktycznej nauki zawodu, czyli takie, które odzwierciedlają rzeczywistość, która jest w zawodzie, bo tego pewnie nie ma, a z drugiej strony trzeba zachęcić młodych ludzi, żeby się chcieli uczyć. To jest bardzo, myślę, dzisiaj konkretna dyskusja, tak? Bardzo konkretna dyskusja na każdym etapie, że nie tylko szkoła zawodowa, branżowa, technikum, ale i uczelnia wyższa, a dalsza praca naukowa musi odpowiadać zapotrzebowaniom gospodarki. To nie mogą być dwa różne światy, które do siebie nie przystają.
Już teraz polskie firmy energetyczne realizują specjalne programy pilotażowe mające zachęcić uczniów do związania swojej kariery zawodowej właśnie z energetyką. Jednak jak podkreślają przedstawiciele tych firm, to zbyt mało. Potrzebna jest dobra współpraca ze szkołami i uczelniami. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia, że podejmuje już działania mające przyczynić się do lepszego poziomu kształcenia przyszłych pracowników sektora energetycznego. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa państwa unijne do szybszej relokacji uchodźców. Jedynymi krajami, które się wywiązują ze swoich zobowiązań, są Finlandia i Malta. Decyzją rządu PO-PSL do Polski miało trafić kilka tysięcy uchodźców. Rząd premier Beaty Szydło zapewnia, że nie przyjmie migrantów. Komisja Europejska grozi rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej, jeżeli kraje, które do tej pory nie relokowały ani jednego uchodźcy, nie zaczną tego robić do czerwca. Nad reformą unijnej polityki azylowej rozmawiali dziś w Brukseli szefowie spraw wewnętrznych Unii. Polskie władze nie godzą się na wywieranie presji w sprawie imigrantów, powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Odniósł się też do krytyki i gróźb ze strony szefa Rady Europejskiej.
Donald Tusk udowodnił, że w sprawach najważniejszych, a bezpieczeństwo należy do tej kategorii spraw, zajmuje stanowisko, które naraża Polskę na zagrożenie, bo wywieranie presji na Polskę, na rząd polski, żeby przyjmował uchodźców, to jest prosta droga, która prowadzi do katastrofy społecznej, która prowadzi do tego, że w ciągu kilkudziesięciu lat Warszawa mogłaby wyglądać tak, jak wygląda Bruksela. Ja tego nie chcę. Ja nie chcę tego, żeby w Warszawie były dzielnice takie, jakie są w Brukseli, z tą najsłynniejszą dzielnicą, która jest wyłączona spod prawa, de facto, spod prawa belgijskiego.
We wrześniu 2015 roku państwa Unii Europejskiej zgodziły się na przeniesienie 160 tysięcy uchodźców z Włoch oraz Grecji. Termin na zakończenie działań wyznaczono na wrzesień 2017 roku. Dotychczas tylko nieco ponad 18 tysięcy, czyli około 11% ustalonej liczby osób, zostało faktycznie przeniesionych.
Popatrz, ojcze Sigon.
Sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu odbyły się uroczystości związane z pierwszą rocznicą konsekracji świątyni. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Józef Zawitkowski, biskup senior diecezji łowickiej. W homilii nawiązał m.in. do powstania toruńskiej świątyni.
Popatrz, ojcze czcigodny, na wielkiego Salomona, najmądrzejszego wśród ludzi. Aby chwała Pańska napełniła świątynię, Salomon złożył Bogu w ofierze, słuchajcie, 22 tysiące wołów i 120 tysięcy owiec. Niemożliwe, niepojęte, możliwe, pojęte. Ciebie, ojcze Tadeuszu, stać na więcej. Wiedz i mów wszystkim, biedni ludzie bogatemu Bogu wznieśli tę świątynię. I stąd świat będzie słyszał głos świętego proroka, ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio, że się nazywa Radio Maria.
W trakcie uroczystości odbyła się też ceremonia przyjęcia kolejnych osób do bractwa świętego Jana Pawła II. Poświęcono też sztandar bractwa. Na zakończenie ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel Radia Maria, poinformował o planie budowy kolejnego przedsięwzięcia.
Teraz chcemy wykorzystać współczesną technikę, światło, dźwięk, obraz, laser. To jest Szkoła Wyższa, Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. I tutaj chcemy wybudować właśnie taki obiekt, w którym będzie pokazana Polska, wykorzystując te wszystkie elementy, współczesną technikę, Polska od chrztu przez największych Polaków aż do Jana Pawła II. I zobaczycie, to będzie bardzo ciekawe.
Sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II zostało konsekrowane 18 maja 2016 roku w 96. rocznicę urodzin papieża Polaka. Świątynia powstała dzięki modlitwie i ofiarności wielu Polaków z kraju i z zagranicy. Transmisje z dzisiejszych uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Jutro bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura od 22 stopni na krańcach północnych do 28 stopni na zachodzie i na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu porywisty, południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie powoli spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja.